Konflikty w Zjednoczonej Prawicy. Michał Dworczyk, były szef kancelarii premiera, uważa, że suwerenna Polska to pasożyty i ma tego dość. Wcześniej Patryk Jaki krytykował PiS. Czy będą podziały? A w tym samym czasie dużo fałszywych zeznań. Na byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka poszło już zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie, a okazuje się także, że Artur Soboń kłamał w sprawie wyborów kopertowych. O tym już dziś, to jest program Idź Pod Prąd na żywo. Magdalena Fałek, zapraszam.
Dziękujemy, że jesteście. Prosimy, nie traćcie wiary w demokrację.
Witajcie, mamy godzinę 13, a ze mną w studiu jest redaktor Michał Fałek. Witam cię serdecznie.
Dziękujemy, że jesteście. Nie traćcie wiary w demokrację. Tak nas przywitał w nowej czołówce, no już od kilku dni, albo nawet i tygodni, marszałek Szymon Hołownia. Tak,
też ale my cieszymy się, że jesteście. Pierwszy raz tę czołówkę usłyszeliśmy.
Cieszymy się, że jesteście razem z nami i zapraszamy na dzisiejszy program.
Zaczynamy od krótkiego przeglądu informacji. Na początek Patryk Jaki z Michałem Dworczykiem już od kilku dni tak się wymieniają różnymi komentarzami krytycznymi. Tutaj raz Jaki krytykuje PiS, między innymi Mateusza Morawieckiego. Później Dworczyk stwierdza, że Patryk Jaki nie wiadomo, czy będzie startował w wyborach. A teraz właśnie Michał Dworczyk stwierdził, że to jest jakiś układ pasożytniczy, tak nazwał partię Ziobry. Czy będzie podział w Zjednoczonej Prawicy?
No, ten podział już widać jest, no, bo skoro bulteriery Ziobry i Kaczyńskiego skaczą sobie do gardeł, no to okazała się prawda, można powiedzieć, o tym zjednoczeniu Zjednoczonej Prawicy, czyli tak zwanego ZIEP-u. No to jest partia, która tylko zjednoczona była na papierze, a przecież już podczas poprzedniej kadencji, kiedy jeszcze sprawowali władzę, widać było, że można powiedzieć, ona funkcjonuje dzięki albo jakimś hakom, które Ziobro ma na przykład na towarzystwo Kaczyńskiego, że trzymają go, mimo iż ma tam małą siłę, ale rzeczywiście małą siłę liczbowo, ale jeśli chodzi o liczbę posłów, ale dużą siłę, jeśli chodzi o warunki, które może stawiać, dyktować i co dostaje w zamian. Także widać było, że tam nie ma prawdziwej miłości, że to jest taki układ właśnie zamknięty, gdzie mają na siebie nawzajem haki, jakieś właśnie nagrania i to teraz z czasem będzie wychodzić, no bo jak skończył się wspólny interes i skończyły się konfitury i możliwość pasienia się i pasożytowania na tym, że władają państwem polskim, no to teraz będzie rzeczywiście ostro i będą sobie wytykać przeróżne rzeczy, będą sobie skakać do gardeł. Część polityków już jest na liście Giertycha, tych, którzy się ubiegają o możliwość skorzystania z artykułu 60, dobrze mówię?
Tak.
Czyli małego świadka koronnego. No, ale też Giertych mówił, że nie każdy tam może, że na przykład Mateusz, to niech nie myśli, że ma szansę. To ostatnio mecenas Giertych w twicie powiedział. Będzie ciekawie, nas to cieszy, no bo prawda o tym, kim byli pisowcy, jaka to była zjednoczona ta prawica i że tak naprawdę pasożytami nie jest tylko partia Ziobry. Pasożytami na państwie polskim była i partia Ziobry, i partia Kaczyńskiego, i partyjka Bielana, o tym wczoraj też była mowa, cała ta tak zwana prawica. Bo to jest, wiecie, nie jest to prawdziwa prawica. To są socjaliści, którzy nazwali się prawicą. To wszystko były pasożyty, taki rak na zdrowym ciele, już wtedy niezdrowym ciele, można powiedzieć, na organizmie polskim.
Prokuratura otrzymała zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Daniela Obajtka. Chodzi o fałszywe zeznania w sprawie Piotra Nisztora i załatwiania posad dla jego rodziny, żony i ojca. Jak się okazuje, to Daniel Obajtek się spotykał z nim, bo mówił, zeznawał, że się nie spotykał. To jedna sprawa, a jeszcze fałszywych zeznań jest więcej, bo okazuje się, że Artur Soboń, mówiąc, że nie brał udziału w przygotowaniach wyborów kopertowych, kłamał, bo wyszły, było pismo i okazuje się, że jednak brał, no jednak brał ten udział. To dużo tych kłamstw.
No i myślę, że to jest czas, żeby no tak ostro się za to wziąć. Ja dzisiaj słuchałem wypowiedzi pana Korneluka, czyli nowego prokuratora krajowego, który powiedział, że to jest bardzo poważne przestępstwo, bo to jest przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. To jest przestępstwo przeciwko sędziom, przeciwko prokuratorom, przeciwko tym, którzy chcą dojść prawdy i chcą wymierzyć sprawiedliwość. No coś, co jest, można powiedzieć, istotą państwa, prawa, nowoczesnej republiki, którą rzekomo jest Polska. Dlatego przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, czyli na przykład składanie fałszywych zeznań pod przysięgą, a szczególnie przez wysokich urzędników państwowych, którzy powinni świecić przykładem, bo mają wielką odpowiedzialność, a tu okazuje się, że byli zwykłymi łajdakami, którzy załatwiali, no o tym wszyscy wiedzieliśmy, i no, tylko nie było na to dowodów. A teraz okazuje się, że są dowody na to, że pan Obajtek to załatwiał właśnie synekury, tym, którzy zostali do niego wysłani przez kolegów czy przez prezesa Kaczyńskiego, ale również i sprzedajnym dziennikarzom, bo przypomnijmy, że pan Nisztor to jest tak zwany prawicowy dziennikarz z Gazety Polskiej. I to no, on tutaj teraz broni się, Obajtek też się broni, że jak to tak wyciągać prywatne rozmowy, że to źle i to tak brzydko jest wyciągać prywatne rozmowy. To trzeba było, panie Obajtek, po pierwsze nie robić nieczystej, niemoralnych rzeczy, a później nie kłamać przed sądem, bo to nie tylko Obajtek kłamał. Wygląda na to, tak twierdzi pan Piński, że to i Nisztor też kłamał, ponieważ Piotr Nisztor też zeznawał w sprawie przeciwko Pińskiemu i też zeznawał, że on nic nie załatwiał i nie prosił Obajtka, żeby cokolwiek załatwiać, a tutaj okazuje się, że było całkiem inaczej. No i ten drugi przykład, o którym powiedziałaś, czyli kłamstwa pana Sobonia podczas wczorajszych zeznań przed komisją sejmową. No, niby nie jest to prokuratura, niby nie jest to sąd, ale jednak jest to komisja sejmowa, która też odbiera zeznania, przesłuchuje pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. No i pan Soboń wczoraj w piękny sposób się wysypał, dał się zapędzić w kozi róg. No wyszło w każdym razie, że nie jest tak, jak mówił, że jest.
W Rosji trwa powstanie. Trzy jednostki partyzantów chcą wyzwolić kraj spod dyktatury. Czy będzie wojna domowa? Czy to już jest wojna domowa?
No te jednostki, na razie, na początku mówiło się o trzech jednostkach, o batalionie syberyjskim, najmniejszym, o Legionie Wolność Rosji i o tym rosyjskim korpusie ochotniczym, ale dzisiaj na przykład pojawiają się informacje, że tych jednostek może być tam więcej, bo oto taki rumuński dziennikarz, twitterowiec powiedział, że walczy tam region Galatia, to jest region, Legion Rumuński, że walczy tam również Legion Międzynarodowy, być może walczy tam również Polski Korpus Ochotniczy, nie wiemy. W każdym razie widać, że tych jednostek jest więcej, że ta akcja różni się od tej akcji, która miała miejsce w maju ubiegłego roku, kiedy jeszcze żył Prigorzyn i tam też były takie wejścia. Ta akcja jest na większą skalę. Ona została zapoczątkowana tuż przed wyborami w Rosji, które były w poprzedni weekend. One trwały 3 dni. Zakończyły się, wiecie, spektakularnym zwycięstwem Putina. O tym myślę, że też będziemy mogli chwilę powiedzieć, bo jest to ciekawe. No ale dzisiaj są już informacje z Białgorodu, że administracja obwodowa tego miasta, to jest miasto obwodowe, to jest tak jakby miasto wojewódzkie, zarządziła ewakuacją. 9 tysięcy mieszkańców, dzieci są wywożone w głąb Rosji. Rosyjskie dzieci są wywożone w głąb Rosji w obawie przed tymi Rosjanami, którzy zaczęli powstanie przeciwko reżimowi Putina. Czy to powstanie ma szansę na sukces? To o tym później pewnie powiemy.
Ja oczywiście zachęcam Was do pisania komentarzy, zadawania pytań na czacie. Również możecie wziąć udział w sądzie, która jest właśnie na czacie. Czy PiS rozpadnie się w ciągu najbliższych miesięcy? Tak, nie lub inaczej. Jak myślicie, że inaczej, to prosimy, napiszcie, co sądzicie. A na samym początku może pokażemy Wam wypowiedź właśnie Dworczyka dla Radia RMF.
Mniej lub bardziej otwarcie linie partii czy działania Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli tak bardzo negatywnie oceniają to, co się dzieje w naszej formacji, jeżeli tak krytycznie oceniają kierownictwo, to zastanawiam się, co jeszcze robią w Zjednoczonej Prawicy. Dzisiaj to jest rodzaj układu pasożytniczego. To znaczy, korzystając z list Prawa i Sprawiedliwości, koledzy z Suwerennej Polski trafili do Sejmu, do Senatu. Dzisiaj trafią do samorządów. Rozumiem, że mają też plany startowania w eurowyborach. Natomiast sami grają na siebie. Uważam, że to szkodzi całemu środowisku.
Tutaj Dworczyk pyta, co oni jeszcze robią w Zjednoczonej Prawicy.
Może się ten ZIEP rozpadnie i wtedy będą sami startować pisowcy jako PiS. No i Solidarna Suwerenna teraz Polska jako to SP, powiedzmy, na wyborach, już pewnie nie w tych, ale w następnych do Europarlamentu, to wtedy byśmy zobaczyli, jakie to rzeczywiście mają szanse i jakie ma poparcie, na przykład partia Ziobry. Bo mówi się, że poparcie ma tam najwyżej kilkuprocentowe, a no, udział w konfiturach miała dużo, dużo większy niż to wynikało, powiedzmy, z tego parytetu.
Właśnie tutaj co do poparcia był ostatnio sondaż najnowszy dla Superekspresu, to przed kilku dni i okazuje się, że to właśnie Zjednoczona Prawica najwięcej teraz ma, znowu wcześniej była koalicja, a teraz znowu Zjednoczona Prawica prowadzi, czyli teraz te tarcia, czy może te tarcia osłabią jakoś PiS? Myślisz, że to się przełoży na sondaże i w ogóle na wybory później i te samorządowe i do Europarlamentu?
Ten sondaż był dziwny, nie? Jest dziwnym. Aż naprawdę w głowie nie mieści mi się, że ponad 30% wyborców dalej by chciało głosować na Kaczyńskiego, tak? Po tym, kiedy wychodzą praktycznie cały czas te różne rzeczywiście fakty dotyczące tego, czy pokazujące, że tak naprawdę PiS, no i ta Suwerenna Polska, czyli cała ta Zjednoczona Prawica, to była mafia, że to jest mafia, która chciała zniszczyć Polskę, która rzeczywiście Polskę rozkradała, myślę, że w sumie to na wielkie miliardy złotych, ileś tam miliardów kolejnych zmarnotrawiła, także dziwię się, że dalej takie mają wysokie poparcie, przynajmniej ten jeden sondaż tak pokazuje, ale on też pokazuje, myślę, inną niepokojącą rzecz, że wyborcy, ci, którzy głosowali na koalicję 15 października, nie są zadowoleni z tego, co robi koalicja 15 października. No my też, można powiedzieć, byliśmy w grupie tej, która choć nie popiera i nie popierała programu koalicji 15 października, to głosowała za nią po to, żeby właśnie PiS odsunąć od władzy, ale też żeby PiS rozliczyć. Żeby PiS rozliczyć. Żeby PiSowcy zapełnili więzienia. Tam, gdzie jest ich miejsce. Żeby ci, którzy kradli, ci, którzy niszczyli ludzi, ci, którzy wykorzystywali stanowiska polityczne, którzy wykorzystywali prokuraturę do tego, żeby właśnie zwykłych obywateli niszczyć, oni powinni być w więzieniach. I na to czekamy, bo na to żeśmy się umówili z panem Donaldem Tuskiem. Także, panie premierze, naprawdę liczymy na zintensyfikowanie działań takich, żeby rzeczywiście w Polsce zapanowało prawo i zapanowała sprawiedliwość. No i też, żebyście ewentualnych swoich ludzi nie rozliczali, tylko też ich rozliczyli, jeżeli mają coś za uszami, bo przecież mówiliśmy już w naszym programie, że na liście beneficjentów tych lewych dyplomów z Kolegium Tumanum też są politycy Koalicji Obywatelskiej. Też powinni ponieść konsekwencje. Jeśli nie prawne, to przynajmniej moralne. To przynajmniej ich nazwiska powinny być wyświetlone, że ci ludzie splamili się nieetycznym zachowaniem. A jeżeli złamali prawo, jeżeli te dyplomy rzeczywiście w lewy sposób zostały uzyskane, bo konsekwencje karne równocześnie z PiS-owcami. Razem powinni siedzieć w więzieniach. I tego właśnie oczekujemy. Tego oczekujemy. I być może dlatego obywatele coraz bardziej się niecierpliwią, bo już jednak Donald Tusk rządzi 3 miesiące Dobiegamy do tych 100 dni pierwszego rządu. No i wyborcy mają już prawo tak jakby oczekiwać rzeczywiście efektów. Tusk widać, że się zajął polityką zagraniczną dobrze i robi to też dobrze. To rzeczywiście jest znamienne, czy widać, że podniósł level Polski na arenie międzynarodowej, czy postrzeganie Polski. No ale sprawami krajowymi też trzeba się zająć. Jest pan Korneluk jako nowy prokurator krajowy. Oczekujemy, że rzeczywiście będą szybkie działania. Mamy ewidentne przykłady, na przykład właśnie ten Obajtek, Nisztor, dziennikarz, nie? Ale też, no ale Obajtek przede wszystkim, główna gruba ryba. Skłamał przed sądem, to od razu go do pierdla, na dołek, szybkie zarzuty i wyrok. Tam jest do 8 lat bodajże zagrożenie.
Tak, od 6 miesięcy do 8 lat.
No może nie od razu 8 lat, no ale tak ze 3 czy ze 4 to myślę, że spokojnie mógłby dostać. I to by rzeczywiście padł strach na wszystkich. Że z państwa nie można sobie robić jaj, że nie można właśnie oszukiwać, że nie można kłamać przed wymiarem sprawiedliwości i tak dalej, tak? Jeżeli byłyby konsekwencje wyciągane i konsekwencje szybko, jeżeli były wyciągane, to być może wtedy obywatele by zobaczyli. Tak, to jest to, czego żeśmy oczekiwali. To jest to, na co żeśmy się umawiali.
Tutaj jeszcze mówiłeś właśnie, że cię dziwi to, że PiS ma tak duże poparcie. Wcześniej się mówiło, że to jest wina tego, że no, ludzie na wsiach głosują na PiS, ale głównie z powodu tego, że propaganda w TVP jest szerzona i dlatego jest takie duże poparcie PiSu. No teraz już nie ma propagandy PiSowskiej w TVP, a to poparcie...
Zobaczymy kolejne sondaże, które będą, bo być może to jest... sondaż robiony trochę jeszcze pod zamówienie, albo rzeczywiście no, nie wyszedł on miarodajnie. Musi być jakiś trend, tak? Trend był taki, że rzeczywiście PiS spadało, a koalicja zdobywała przewagę. No tutaj ten trend się w jednym sondażu odwrócił. Jest to dla mnie dziwne. No, faktem jest, że rzeczywiście Polska jest też w trudnej sytuacji, choć pewne, mówię to o gospodarce teraz, tak? Choć pewne na przykład wskaźniki się poprawiają, bo inflacja spadła, liczymy na wzrost gospodarczy, zostało odblokowane KPO, są już informacje, że te pieniądze spływają, że są odblokowane przeróżne kontrakty i tak dalej. Dzisiaj słyszałem o jakimś kontrakcie na Pomorzu, gdzie będzie tam zakupione 10 kolejnych pociągów do obsługi ruchu normalnie pasażerskiego. Także będzie, myślę, wiele takich bodźców stymulujących dla gospodarki. No ale mamy z kolei przykład protestów rolników, tak? Tutaj jutro jest zapowiadany paraliż, można powiedzieć, całej Polski. Rolnicy mają słuszne skądinąd postulaty. Rzeczywiście stracili w tych ostatnich 2 latach strasznie. Za to jest odpowiedzialny rząd Prawa i Sprawiedliwości. No ale rolnicy chcą rozliczać nowy rząd i chcą protestować, można powiedzieć, no już w obliczu funkcjonowania nowego rządu. Czy to jest mądre, czy nie? Zobaczymy. Ja obawiam się, żeby rolnicy nie stracili na tym, można powiedzieć, swojego wizerunku, ale też weźmy pod uwagę, że na tym ostatnim proteście w Warszawie, który skończył się przecież, no można powiedzieć, rozrubą i zamieszkami prawie, że do rolników dołączyła się Solidarność Piotra Dudy, który przecież jest, no też pisowskim, można powiedzieć, aparatczykiem. Także teraz, można powiedzieć, PiS podniósł głowę i zaprzągnął swoje siły, które ma, przeróżne takie, można powiedzieć, swoje bojówki, do tego, żeby wspierać grupy, które są niezadowolone i prowadzić je do destabilizacji naszego państwa.
A jeszcze taka informacja tutaj właśnie przy proteście rolników, trochę regionalna. Prezydent miasta Lublin, Krzysztof Żuk, nie wydał zgody na 90-dniową blokadę Lublina, bo taka była zapowiadana.
Uważam, że słusznie. Jednak co jak co, no powiedzmy, czym innym jest protest jednodniowy, a czym innym jest życzenie, żeby można było blokować skrzyżowania w mieście przez 90 dni. To jest absolutnie niedopuszczalne i nie dziwię się, że prezydent Lublina się nie zgodził, prezydent Bydgoszczy się nie zgodził na wjazd ciągników do miasta, prezydent Wrocławia się również nie zgodził, takie spływają informacje. No zobaczymy, jak ta próba sił się potoczy, pewnie będziemy na bieżąco w kolejnych dniach więcej to komentować.
Dostaję wasze komentarze. Tutaj Tadeusz Marszałek pisze, ktoś to bardzo trafnie określił, dotychczas w dobrej zmianie była walka buldogów, knurów pod brudnym dywanem. Teraz to jest jawna jatka na cuchnącej coraz bardziej ścierce. Epitety moje.
Okay. Tak, no tutaj to ta waga lżejsza, czyli nie z pocztu knurów, pisowskich, tylko na razie skaczą do siebie tutaj poseł, europoseł Jaki z panem Dworczykiem, który, nie wiem, czy pamiętacie, jak się zaczynała pandemia i my żeśmy wtedy pokazywali sens założenia maseczek, to pan Dworczyk obśmiał telewizję Idź pod prąd, a później oczywiście, no, można powiedzieć, faktami czy działaniami PiS nam przyznał rację. Trochę za późno to było. W każdym razie teraz pan Dworczyk mówi o pasożytach z suwerennej Polski. Z kolei poseł Jaki, europoseł Jaki z suwerennej Polski mówi o tym, że tak naprawdę za to, że PiS przegrał wybory, że Zjednoczona Prawica przegrała wybory, odpowiedzialny jest Morawiecki i Duda. Bo byli zamiętcy, jeszcze zamiętcy. O, tak, można powiedzieć, twardy zawodnik z tego jakiego.
Artur Zaborowski, czy PiS się rozpadnie? Tak, w obecnym kształcie. Jednak powstanie inna formacja, light katolicka mafia.
Może tak być. Zresztą zobaczcie, że to, że PiS mimo tego sondażu jednak coraz gorzej jest kojarzony, to świadczy o tym to, że wielu kandydatów na prezydentów miast swoje pochodzenie pisowskie tam umieszcza, wiecie, malutką czcionką, albo nawet wstydzą się znaczka Prawo i Sprawiedliwości, tak, że jest to na nazwisko się głosuje, a nie na człowieka z Prawa i Sprawiedliwości. Także
jest bardzo dużo przypadków, gdzie właśnie kandydaci tutaj na radnych czy na inne funkcje w wyborach samorządowych usuwają swoje loga PiSu ze swoich plakatów, także... A my teraz przechodzimy już do kolejnego tematu. Porozmawiamy jeszcze trochę więcej o Obajtku i o Soboniu. Możemy powiedzieć trochę szerzej o tym, o co chodzi tutaj, jeśli chodzi o sprawę Obajtka. To zawiadomienie do prokuratury, ponieważ właśnie Daniel Obajtek stwierdził, że nie spotykał się z Piotrem Nisztorem i nie miał w ogóle nic wspólnego z załatwianiem pracy dla jego rodziny. A jak wyszło z podsłuchów założonych w jego gabinecie, okazało się, że spotykał się i to zawiadomienie do prokuratury złożył dziennikarz Grzegorz Jakubowski. Czyli to zawiadomienie nie poszło z państwa, tylko dziennikarz złożył zawiadomienie. Tak.
No ale związany można powiedzieć z tą sprawą, bo pisał też o tej sprawie. Jemu właśnie Piotr Nisztor wytoczył proces, z tego co pamiętam. No natomiast sama ta kwestia tych podsłuchów jest ciekawa. Bo ja się cieszę, że są te podsłuchy. Jednak, nie? Mimo iż zobaczcie, że no to tak trochę słabo, no, że trzeba kogoś podsłuchiwać i tak dalej. No ale jeżeli pan Obajtek rzeczywiście byłby kryształowym człowiekiem, tak jak Andrzej Duda, nie? Takie dwa kryształy już ułaskawił i tam gościł te dwa kryształy w swoim pałacu i tak mówił o innych, że to są wszyscy, cała formacja jest taka kryształowa. Jeżeli byłaby taka kryształowa, to dlaczego ujawnienie tego podsłuchu no, wywołało takie zbulwersowanie, nie? Już sam fakt, jak ci ludzie, którzy są takimi, wiecie, najbardziej, najlepszymi, najbardziej świętojańskimi katolikami często, nie? Do Częstochowy kilka razy w roku. Kolana wytarte do krwi prawie że. Ale jak się posłucha, jak oni między sobą rozmawiają, kiedy właśnie nie są na świeczniku, kiedy wiedzą, że, kiedy przypuszczają, że, czy są przekonani, że nikt ich nie słucha i nikt nie wie, nie? Przecież Obajtek to on jest po prostu no, mistrzem łaciny. Trzeba to przyznać, prawda? Że jeśli chodzi o język ten łaciński, o łacinę, no to zdałby egzamin celująco. Nie wiem, czy inne tam by zdał, ale no, on też tam jakieś na MBA zdobywał, nie wiem, czy w Kolegium Tumanum, czy gdzie indziej, czy tam była łacina. W każdym razie z łaciny zdaje celująco, to wiemy. Ale już jeśli chodzi o etykę i o moralność, no to tutaj pała, nie? Zresztą taką ma ksywę, ale nie będę tej ksywy tutaj mówił. W każdym razie wyszło szydło, teraz szydło będzie kolejną przesłuchiwaną, wyszło szydło z worka. Kim jest tak naprawdę ten wójt z Pcimia dawny? Zresztą mający wcześniej też zarzuty. Ja dzisiaj właśnie też, jadąc tutaj słuchałem właśnie tak jak mówię, prokuratura Korneluka i też mówił o tym, że być może będzie powrót do sprawy Obajtka, ponieważ Obajtek miał zarzuty prokuratorskie w czasie, kiedy PiS doszedł do władzy i zmieniono prawo, pod Obajtka można powiedzieć, zarzuty zostały wycofane przez prokuratora już Ziobry z sądu, no i Obajtek dzięki temu mógł awansować z tych stanowisk, które miał wcześniej i właśnie za które miał zarzuty. No miał tam zarzuty za działalność, można powiedzieć, jako właśnie chyba ten wójt, czy jeszcze związane z działalnością gospodarczą w Pcimiu. W każdym razie Obajtek awansował tak wysoko. No i teraz okazuje się, że człowiek tego pokroju rządzi największą firmą w Polsce. No i jak rządził, to właśnie pokazują te rozmowy. Rządził tak, że w ogóle nie przejmował się, można powiedzieć, uczciwością w tej firmie, to już abstrahując od tego załatwiania stanowisk dla swoich. Ale tam był ciekawy przykład, kiedy jeden z dyrektorów mu powiedział, że no, tam wykryli, można powiedzieć, próbę niegospodarności, prawda, na wiele milionów, na kilkadziesiąt milionów. I Obajtek nie zareagował w ogóle tak, że... Bo tam było o 60 milionach mowa, prawda? Prawie jeden Sasin. To już później jeszcze może o tym powiemy.
Okazuje się,
choć tutaj Sasin
nie.
się bardzo zdewaluował w ostatnim czasie. Wczoraj nastąpiła dewaluacja Sasina w ogóle, tak a propos. Także... Ale złotówki nie, tylko Sasin się zdewaluował. To jeszcze dobrze. W każdym razie jeden z dyrektorów w Orlenie wykrył możliwość niegospodarności na 60 milionów i Obajtek zamiast zrobić z tym porządek, żeby tam wszystkich, wiecie, wywalić i tak dalej, żeby pokazać, że nie można kraść, no to miał pretensje do tego dyrektora, że tak tego nie załatwił, że właśnie nie zamiótł w mądry sposób sprawy pod dywan, że przecież można było tak zrobić, żeby 30 milionów przytulić, żeby gdzieś tam wyszło, że tylko 30 żeśmy stracili. No po prostu... To pokazuje, że ten człowiek był karłem moralnym. Karłem moralnym. Nie tylko do dupy, przepraszam, menadżerem i tak dalej, ale też był karłem moralnym. No i bardzo dobrze, że to wyszło. Ja się cieszę, że wszyscy ludzie mogli, którzy chcą, posłuchać tego i sobie wyrobić własne zdanie, z kim mamy do czynienia. Także niech Obajtek teraz się tłumaczy jeszcze z tego kłamstwa w zeznaniach i rzeczywiście powinien trafić do programu Cela Plus.
Własne zdanie mogą sobie też teraz wyrobić ludzie o Arturze Suboniu, który również właśnie kłamał, co prawda nie przed sądem, tak jak już mówiłeś, ale przed Komisją do Spraw Wyborów Kopertowych. Możemy puścić jego wypowiedź, o co tutaj właśnie chodzi, czemu kłamał.
Nie znajdzie pan w materiale dowodowym ani żadnego pisma, żadnego upoważnienia, żadnego zarządzenia, które by mi przekazywało jakieś zlecenie, ani żadnego zeznania, żadnego ze świadków, które by mi cokolwiek zlecał. Więc...
Soboń mówi, że żadnego pisma się nie znajdzie, żadnych zeznań świadków się nie znajdzie, które by stwierdzały, że
cokolwiek dostał.
Tak, że brał udział w przygotowaniu wyborów kopertowych. No to tutaj poseł Dariusz Joński znalazł pismo.
No, w twarz mu rzucił. No masz, Soboń, zobacz
pismo w którym Jacek Sasin domaga się zwrotu pieniędzy
przeznaczonych. Znaczy, to nie Jacek Sasin, to dyrektor Poczty Polskiej domaga się zwrotu pieniędzy. Pismo jest na ręce Jacka Sasina, natomiast Jacek Sasin dekretował to pismo do Sobonia, żeby Soboń się zajął tą sprawą.
Tak.
Dokładnie, nie? No i tam pada ta kwota 88 baniek, że Poczta Polska straciła. W związku z czym, no, musimy... Wiecie, wszystkie memy trzeba będzie teraz poprawić. Wszystkie obliczenia, które były dokonywane w Sasinach, trzeba będzie poprawić, bo do wczoraj Sasin to było 70 baniek, a teraz Sasin to jest 88 baniek.
A to taka niewygodna liczba do przeliczania. Bo 70 to tak prosto się liczyło.
Tak,
a...
Słabo, nie? Tym bardziej, że ta liczba też się źle kojarzy. 88, bo to jest liczba symbol tych faszystów hitlerowskich. Związana z Adolfem Hitlerem akurat. Także no... Słabo wyszło, no ale takie są fakty, no to cóż, będziemy z faktami dyskutować. Trzeba te memy poprzerabiać, przyjąć dewaluację o ponad 20% w jeden dzień. Sasin się zdewaluował i tyle.
To szybko. Ale jeszcze wracając do Sobonia, możemy puścić kolejny fragment, jak sobie coś przypomina.
Okej.
Okay. Proszę nie przerywać świadkowi. Świadek odzyskał pamięć. Dajmy szansę, żeby coś powiedział, bo to może, wiecie... Długo czekaliśmy na to. Bardzo proszę.
No i cieszę się. W tej sprawie, czyli sprawie wyborów korespondencyjnych, tak, byłem w kontakcie z Pocztą Polską.
No jednak był w kontakcie.
No jednak był, się okazało.
Na Sobonia
nawet sam
przyznał. Okazało się, że lepiej już by dla niego było, jakby poprzestał na tym, co tam nam zaprezentował na początku, czyli już 2 miesiące temu na tej komisji, kiedy nic nie pamiętał i 120 razy powoływał się na swoją wypowiedź, w tą no, wolną wypowiedź w komisji. A teraz nagle jak się trochę przestraszył się, bo ja wczoraj oglądałem te obrady tej komisji w miarę możliwości i tam groziła mu nie tylko grzywna do 3000 zł, prawda, za to, że nie odpowiada na pytania komisji, ale jednak grozi również konsekwencja karna w postaci tam wyroku być może nawet, bo tam jest zagrożenie nie tylko grzywną. Może być również wyrok od chyba tam pół roku do tam też chyba 3 lat, także no to nie jest tak, że sobie dla jaj pójdzie i nie będzie mówił, albo będzie sobie, wiecie, robił drakę, czy jakąś dramę, czy będzie się wydurniał. No nie, to jest poważna sprawa, ponieważ został tam wezwany jako osoba publiczna, jako polityk, który powinien zdać sprawę z tego, co było zrobione z publicznymi pieniędzmi w wielkiej kwocie. Czyli on przyczynił się do marnotrawstwa na wielką skalę. Za to też jest paragraf.
A jeszcze jak się okazuje, nie tylko pismo się znalazło tutaj na Artura Sobonia, ale również wypowiedzi świadków, którzy stwierdzają tutaj na przykład były prezes Poczty Polskiej, czy były wiceprezes Poczty Polskiej, stwierdzali właśnie, że osobą, która się z nimi kontaktowała w sprawie wyborów korespondencyjnych był Artur Soboń.
Ale on się tylko prywatnie kontaktował. Jego linia obrony jest taka. Ja wszystko robiłem nieformalnie. Prywatnie. Co prawda kontaktował się z nimi w godzinach pracy i zapraszał ich na spotkania do Ministerstwa Aktywów Państwowych, gdzie był wiceministrem i działał, można powiedzieć, z upoważnienia swojego szefa, czyli ministra Sasina, ale wszystko robił prywatnie. Tak po prostu z dobrej troski, no nie wiem, z dobrego serca, nikt mu nie kazał, za to nie brał pieniędzy, no po godzinach pracy, można powiedzieć, w ramach takiego hobby, nie? Takiego hobby, żeby te 88 baniek no tak utopić i umoczyć w dobry sposób.
Czyli tak właśnie.
Ja się cieszę, bo też wyszło, kim jest pan Artur Soboń. My go tutaj trochę w naszym regionie znamy, ponieważ pan Soboń jest ze Świdnika i został wybrany. No teraz to już nie jest wybrany, teraz to jest w tym ma synekurę u Glapińskiego. W każdym razie wcześniej był posłem właśnie z ziemi lubelskiej, można powiedzieć. No, także no, trochę też na nas rzuca cień, na można powiedzieć, na miasto Lublin, tak samo jak Czarnek, nie? On też nie pochodzi oryginalnie z Lublina, no ale zakotwiczył się w Lublinie i też wstyd przynosi Lublinowi, naszemu regionowi. Także cieszymy się, jeśli te kreatury, jak Soboń czy Czarnek, też dołączą do programu Cela Plus. Nie Villa Plus, tylko Cela Plus.
Tutaj dostaję komentarze od was z czatu. Wanda Mikeladze-Janowska. U Tuska też dużo pasożytów i pseudokatolików.
Tak na to wygląda, że może tak być. No i liczymy, że ci, którzy teraz objęli rządy, będą potrafili również oczyścić swoje szeregi. Naprawdę. Bo jeżeli tego nie zrobią, no to w końcu ich władza też się skończy, też upadnie, bo ludzie będą widzieli, że nie ma żadnej zmiany, że nie ma właśnie rozliczenia się z tymi, którzy pasożytowali, czy pasożytują i kradli i kradną, to w końcu i od Tuska może się wtedy no, szczęście odwrócić i głos wyborców. Jeżeli Tusk rzeczywiście chce podbić Polskę na lata, w tym sensie, żeby mieć przy sobie, mieć za sobą poparcie ludzi, którzy są z nim i za nim, i go będą wspierać, to powinien również i w swoich szeregach dbać o porządek, o czystość, o prawo i o sprawiedliwość.
Ale myślisz, że tak będzie? Już.
No, problem jest taki, że wiesz, że sam Tusk no, tak wygląda na to, że jak się dowiaduje o jakichś tam problemach czy aferkach w swoich szeregach, no to reaguje właściwie. No ale sam Tusk, można powiedzieć, nie jest w stanie ogarnąć wszystkich działaczy, wszystkich stanowisk i tak dalej. Całego państwa, no bo to się nie da. Nie ma szans, żeby jeden człowiek się tym wszystkim zajął. Po prostu ważne jest, jak ich sobie dobierze współpracowników, czy oni będą uczciwi, rzetelni, czy będą się kierowali interesem państwa i taką właśnie uczciwością wobec obywateli, czy tylko interesem partii. Zobaczymy, nie? No tutaj są takie drobne testy, nie? Choćby ten test z Kolegium Tumanum, o którym już mówiłem. To jest jeden test. ale no też czasami wypływają takie informacje, że gdzieś tam na przykład, że jeden ze świadków w komisji, tylko nie wiem, który, już nie pamiętam, ale w jednej z komisji śledczych miał być wezwany na świadka urzędnik, który miał posadę dyrektorską podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości. No i okazuje się, że po zmianie władzy ten urzędnik dalej jest na tej posadzie i jego osoba została wycofana z listy świadków do przesłuchania. I to jest zastanawiające. Dlaczego tak się stało? Dlaczego ten człowiek, który miał wpływ na badaną przez komisję sprawę, nagle zostaje, już nie jest przedmiotem jego osoba zainteresowania komisji, zachował stanowisko i tak dalej, nie? Takie sprawy trzeba będzie po prostu patrzeć Tuskowi, trzeba będzie patrzeć na ręce i tej całej koalicji. Owszem, popieramy ich, ale tak jak mówię, my żeśmy ich wezwali, czy wynajęli, czy pomogli im, czy wspierali ich po to, żeby odsunąć tę mafię pisowską, tę kato, pato, komunę od władzy. Udało się to? To teraz trzeba tę mafię pisowską powsadzać do więzień, rozliczyć, zabrać pieniądze i nie wchodzić w ich buty. Nie wchodzić w ich buty, tylko rzeczywiście zmienić sposób rządzenia państwem.
Kacper jeszcze w tym temacie pisze: witam całą redakcję. Nie dziwi mnie to, że jedziecie ostro po PiSie, ale za bardzo pokładacie zaufanie do Tuska i jego bandy. Ci wszyscy od 89 roku to katolicki syf.
Kato, pato, komuna. Ja wczoraj oglądałem film Claire, był akurat wieczorem na jednym z kanałów. No i tak, no, jestem akurat w nastroju takim, żeby widzieć, jak bardzo państwo może być związane z klerem katolickim, jak akurat było przedstawione w tym filmie, ale myślę, że on naprawdę niewiele odbiegał od prawdy. Zresztą z tego, co pamiętam, to reżyser wzorował się na wydarzeniach autentycznych, kreśląc pewne postaci.
Jeszcze Geek 1MGR ma: Michale, PO społecznie i gospodarczo niewiele albo nawet nic nie zrobi, aby poprawić sytuację gospodarczą Polaków i przedsiębiorców. Stąd będzie rosło poparcie PiS.
No, tylko PiS, trzeba pamiętać, tak, co robił, i nie wiem, czy ich poparcie będzie rosło, czy może rzeczywiście nie będzie z czasem miejsce na próbę stworzenia jakiejś trzeciej siły, no trzeciej drogi, no nie wiem, ale kogoś, kto będzie, no przynajmniej trochę deptał po piętach tym, którzy rządzą, i pokazywał im, co powinni robić albo czego nie robić, tak, żeby nie stracić władzy i poparcia. No ale myślę, że taka kontrola obywatelska, ona jest bardzo ważna. I teraz są narzędzia tej kontroli obywatelskiej, ponieważ możemy rzeczywiście głośno mówić pewne rzeczy, możemy w internecie pokazywać, tak. No nie ma innej opcji, naprawdę, jak kontrola obywatelska i patrzenie władzy na ręce i pokazywanie tego zła, które ewentualnie będą robić. Jeżeli będą robili coś źle, no to trzeba będzie to pokazywać. Ale póki co dajmy im jeszcze chwilę szansy, niech zrobią porządek z tym, co było do tej pory, to co obiecali. No pewne rzeczy zrobili już, pomimo tych, wiecie, wielu obstrukcji, wielu blokad, można powiedzieć, które PiS pozakładał na państwo, no to pewne rzeczy koalicja 15 października przeprowadza. Tylko że być może nie da się ich zrobić szybciej. No ale też nie zamierzamy czekać w nieskończoność oczywiście.
My teraz przejdziemy do kolejnego tematu. Porozmawiamy o CBA. CBA ma zostać zlikwidowane. Teraz ma zostać utworzone w zamian Centralne Biuro Zwalczania Korupcji, tak podaje Rzeczpospolita. Część też właśnie kompetencji CBA ma przejąć czy ABW, czy Krajowa Administracja Skarbowa. A mnie też zastanawia, czy likwidacja CBA coś zmieni.
Coś
czy
zmieni.
To
czy ta nie będzie,
czy to będzie tylko zmiana nazwy, czy rzeczywiście zmiana służb? Bo tutaj wychodzą różne nowe informacje kompromitujące bardzo CBA już.
Tak, CBA to jest służba całkowicie skompromitowana. No zresztą to jest służba, którą tworzył Kamiński z Wąsikiem.
No właśnie, tutaj można pod to przypomnieć, tak, tą sprawę.
zresztą cały zakup Pegasusa, to jest kwestia CBA. Myślę, że tutaj ta komisja do spraw Pegasusa, która tak zaczęła trochę, no można powiedzieć, z trudem, to przesłuchanie Kaczyńskiego, ono na początku to fatalne było, dopiero tak się później rozkręciło i rzeczywiście było dosyć ciekawe pod koniec, ale pytanie, czy ta komisja będzie w stanie pokazać nam rzeczywiście to bagno związane z CBA, bo to jest ściśle związane z CBA. No teraz, czy można powiedzieć zlikwidowanie służby i zastąpienie jej nową, praktycznie o tej samej nazwy, nie? Centralne Biuro Antykorupcyjne będzie Centralne Biuro Zwalczania Korupcji. Czy to jest dobry pomysł? No chyba powinna być też przy okazji jakaś weryfikacja tych, którzy w CBA pracowali czy służyli. No bo na pewno dowódcy CBA to są do tak zwanego odstrzału, nie? Czyli po prostu do wywalenia ze służby, być może do utraty przywilejów przeróżnych i tak dalej, w tym emerytalnych. Ja bym i tak, po takie środki sięgał, a nawet z postępowania karne, jeżeli popełniali przestępstwa. No bo jednak to, że wiecie, to hitlerowcy tak się tłumaczyli, rozkazywali nam. No nie, pewne rozkazy są nie do wykonania. Jeżeli był rozkaz, żeby na przykład niszczyć konkurencję polityczną, czyli na przykład założyć nielegalny podsłuch posłowi Brejzie, który był szefem kampanii wyborczej partii politycznej, przeciwnika politycznego podczas najważniejszych wyborów, no to ktoś, kto taki wydał rozkaz, powinien za to po prostu odpowiedzieć karnie. I też do programu Cela Plus, nie? No a ci wykonawcy, no to powinni być zweryfikowani, tak? Czy oni wykonali taki rozkaz, czy tak jakby wykazywali się inicjatywą, a może ktoś protestował przeciwko takiemu rozkazowi i poniósł jakieś konsekwencje, w sensie, nie wiem, brak awansu, odsunięcie od jakichś spraw, degradację w tej firmie, w tej służbie i tak dalej, nie? Także też myślę, że powinna tutaj mieć miejsce weryfikacja tych oficerów, tych, którzy w tej służbie pracowali.
Czyli nie uważasz, że to jest dobry pomysł, tylko właśnie zmiana nazwy, że powinno się zrobić coś więcej? No ale jak już będzie ta zmiana nazwy, powiedzmy, i część kompetencji zostanie przekazane, to czy to jakby coś pomoże? Nie chodzi tutaj przy zmianie tych, przy zmianie dyrektorów czy tego, tylko w takim funkcjonowaniu.
Tego to nie wiem. Ja naprawdę nie mam jakichś tam wglądów w działanie służb, natomiast wiem i uważam jedno. Służby powinny chronić państwo, powinny rzeczywiście zwalczać prawdziwą przestępczość, w tym przestępczość gospodarczą, w tym właśnie korupcję, próby korumpowania urzędników, czyli na styku państwa i biznesu. Powinny zabezpieczać państwo polskie przed wpływem obcej agentury, w szczególności agentury rosyjskiej. Ponieważ rosyjska agentura szaleje w Polsce, czasami można powiedzieć bezkarnie. Przecież to, co się dzieje choćby przy tych protestach na granicy, co było i tak dalej, nie? To, co widać czasami w internecie, jak rosyjscy agenci, można powiedzieć, publikują, mają wywiady i tak dalej i nic z tym niczego nie robi. Jednak trzeba pamiętać, że jesteśmy w trakcie wojny, na razie jeszcze nie gorącej, ale jesteśmy w trakcie póki co zimnej wojny z Rosją, która może się przerodzić w wojnę pełnoskalową również Polski z Rosją. I służby państwa polskiego powinny szczególnie patrzeć na ten kierunek wschodni i tutaj nas zabezpieczać.
A my teraz, już wspomniałeś trochę o Rosji, przenosimy się za granicę i właśnie porozmawiamy o tym, co się dzieje w Rosji. Ty siedzisz w tych tematach dotyczących wojny w Ukrainie i tym, co się dzieje w Rosji. Jak teraz idzie aktualnie powstańcom? Co się tam dzieje?
Okej. To za chwilę o tym powiem, ale najpierw dwa słowa o tym, co się działo w Rosji w weekend, bo były wybory prezydenckie. Władimir Putin wygrał z najwyższym wynikiem w historii swoich zwycięstw, bo dostał 87% głosów.
A też frekwencja była dosyć wysoka.
Frekwencja była też najwyższa. No ale są takie badania, dzisiaj się pojawiają badania przeprowadzone przez jakieś tam instytuty, takie związane z modelami matematyczno-statystycznymi, które pokazują, że prawdopodobnie Putinowi dosypano ponad 31 milionów głosów, czyli o tyle były sfałszowane wyniki, czyli bez fałszerstw Putin by miał 40 parę procent, I potrzebna byłaby druga tura wyborów, nie? No bo nie miałby połowy, nie miałby 50%, co by było, wiecie, wielkim wstydem dla Putina. Dlatego tak po prostu na potęgę masową, można powiedzieć, sfałszowano te wybory. Wiele było, wiecie, filmów pokazujących, jak rzeczywiście ta kontrola wyglądała, że zdarzało się, że do urny, znaczy do tam powiedzmy tej miejsca, gdzie sobie ktoś głosował za jakąś tam kotarą, zasłoną, wpadali żołnierze i wyciągali tego gościa, zobaczyć, jak on głosował. Były również filmy z takich prób protestów, tak, że na przykład ktoś tam wlał farbę czy atrament do urny z już wrzuconymi głosami. W każdym razie, no oczywiście te wybory są farsą. Niewiele państw uznało te wybory. Co ciekawe, prezydent Turcji podobno zadzwonił z gratulacjami do Putina. No i oczywiście podobno, to nie jest potwierdzone, ale papież Putina, czyli ten Jan Franciszek, tak, też zadzwonił do Putina z gratulacjami. Czyli uznając praktycznie, można powiedzieć, wynik tych wyborów. No, prezydent Turcji to mnie zasmucił, że na taki gest się zdobył. Wiele krajów nie uznaje tych wyników wyborów, między innymi Niemcy. Nie wiem, czy Polska tak się wypowiedziała jednoznacznie, że nie uznaje wyników tych wyborów. Chyba jeszcze póki co nie. Myślę, że powinniśmy od razu tutaj zabrać głos Ministerstwu Spraw Zagranicznych, ale mogę się mylić, w każdym razie może ta informacja mi umknęła. No niemniej jednak Putin będzie rządził przynajmniej przez kolejne 6 lat, zakładając, że przeżyje, albo że żyje, bo dalej no, są tam spekulacje, że to może nie być Putin. Wydaje mi się, że to jednak chyba jest Putin, no ale zobaczymy. Nie? W każdym razie, kto by nie rządził, czy on się nazywa Putin, czy tylko ma nazwisko Putina, a rządzi tam powiedzmy biuro polityczne, czyli Patruszew, no to dalej są to siły, które nie zatrzymają się, które dalej chcą podbić Ukrainę, które dalej chcą prowadzić czy ciągnąć wojnę do przodu i które również grożą wojną na poważnie krajom bałtyckim, Polsce, no członkom NATO. Tutaj wywiady polskich generałów, między innymi był wywiad w dniu wczorajszym generała Rajmunda Andrzejczaka, byłego szefa sztabu generalnego, teraz już można powiedzieć w stanie spoczynku, który mówił, że no tak naprawdę to 2-3 lata być może mamy na przygotowania i trzeba rzeczywiście pilnie się przygotowywać. Tutaj też szef sztabu aktualny, generał Kukuła, też mówi, że naprawdę no nie można marnować czasu. I tutaj jest właśnie test dla polityków. Tutaj jest prawdziwy test dla ekipy Donalda Tuska, czy my jesteśmy w stanie naszą armię przygotować do ewentualnego starcia z Rosją za 2 czy za 3 lata. Czy będziemy mieli dość amunicji, to wczoraj o tym trochę była mowa w programie, czy będziemy mieli wojska wyszkolone we właściwej liczbie, uzbrojone w odpowiedni sprzęt i tak dalej. Bo to jest scenariusz realny, jeśli chodzi o przyszłość Polski, coraz bardziej niestety realny. Natomiast no, co nas może uratować? No, uratować nas może sukces Ukrainy. Jedynie sukces Ukrainy może nas uratować. I to, co się tam teraz dzieje, no to jest taki miks, bo z jednej strony Ukraina rzeczywiście coraz większy ma ten deficyt amunicji, rzeczywiście cierpi na głód amunicji. Tutaj z jednej strony Stany Zjednoczone, no kolokwialnie mówiąc, dają ciała i zdradzają, można powiedzieć, Ukrainę. Mike Johnson dalej nie poddał pod głosowania tego pakietu pomocy dla Ukrainy, ale z drugiej strony Europejczycy się obudzili. Postawa Czech jest wspaniała, 1,5 miliona pocisków znalezione. Często są to pociski kupione od sojuszników Rosji, którzy są anonimowi, bo to jest tak zrobione, że Czesi po prostu, zobaczcie, to kim są Czesi? Czesi są państwem byłego bloku komunistycznego, które pozostawiły sobie, czy zachowały dobre kontakty z wieloma krajami, wiecie, w Ameryce Południowej, w Afryce, w Azji, z którymi były związane jeszcze w czasach komunizmu. I mówi się, że część właśnie tych znalezionych pocisków to są pociski gdzieś tam wyszperane u krajów, które formalnie są sojusznikami Rosji. Ale po cichu zgodziły się sprzedać te pociski no, za pośrednictwem Czechów i te pociski trafiają na Ukrainę. Już mówi się, że pierwsze dostawy albo już trafiły, albo mogą trafić wkrótce. Także może być tak, że wkrótce Ukraina już nie będzie miała tego głodu pocisków artyleryjskich, bo w tym momencie są w takiej sytuacji, że być może będą się musieli cofnąć na kolejne rubieże obrony właśnie ze względu na to, że nie mają czym się bronić. Mają, wiecie, walecznych ludzi, ale nie mają czym strzelać. Nie mają, artyleria ukraińska milczy. Nie? Także to jest z jednej strony sytuacja słaba dla Ukrainy, ale z drugiej strony Ukraina reaguje na swój sposób, czyli no, tak jakby ta wojna jest tak asymetryczna. Tutaj nie dajemy rady, ale szukamy naszych przewag w jakichś niszach, w innych właśnie, w innych aspektach. I Ukraina w ostatnim czasie regularnie uderza w rosyjskie rafinerie, szczególnie niszcząc właśnie te wieże destylacyjne, gdzie powiedzmy no niszczy w tym momencie możliwość produkcji benzyny. I szacuje się, że w ciągu ostatniego miesiąca czy dwóch Ukraina z 40 rosyjskich rafinerii zniszczyła czy uderzyła w 12. To jest 30%. I upośledziła rosyjskie możliwości produkcji naftowej w granicach 12-15%. To skutkuje tym, że w Rosji cena benzyny rośnie w górę i zaraz Rosjanie będą mieli do wyboru. Albo wyślemy benzynę, którą możemy produkować do naszej armii, albo damy ją naszym mieszkańcom, albo damy na żniwa dla rolników. Czyli zaraz Rosja będzie stała przed ciężkim dylematem. Tak? Może być tak, że za 2-3 miesiące, jeśli Ukraińcy jeszcze walną w kilka rafinerii, ruska armia na Ukrainie nie będzie miała czym, wiecie, zalać czołgów, transporterów i tak dalej do walki. Nie? Rosja już wprowadziła ograniczenia eksportowe benzyny, czyli przetworzonej ropy naftowej. Tak? Już nie może, już sama nie wysyła za granicę benzyn, bo właśnie zaczyna jej brakować na rynku wewnętrznym. I to jest właśnie sukces ukraińskich metod walki w ostatnim czasie. Nie jesteśmy w stanie walić artylerią, odzyskiwać terenu, to będziemy niszczyć, czyli można być wprowadzać własne sankcje na sektor naftowy Rosji. Skoro Unia Europejska i Stany Zjednoczone jakoś tak nie potrafiły przez 2 lata, no to Ukraina wprowadza własne sankcje. Już po tym, jak sankcjonowała flotę czarnomorską. Natomiast jeszcze jest temat tego powstania, to na koniec
zostawiamy. Tak, właśnie. Wracając do powstania i tego, co się aktualnie dzieje w
Rosji. No powstanie trwa mniej więcej od tygodnia. Tak plus minus, mało dochodzi informacji, bo jednak powstańcy dbają też o to, żeby no, ten tak zwana cisza informacyjna była zachowana, no bo nie bardzo, wiecie, jak zaczną dawać za dużo filmów, co tam się dzieje, no to Rosjanie będą łatwiej kontrolowali sytuację, czy łatwiej będą mogli reagować. Ale dzisiaj już dochodzą pierwsze filmy praktycznie z przedmieść Białgorodu. Białgorod jest to miasto, z którego była atakowana Ukraina, tam właśnie w pobliżu Charkowa, Sum, czyli na północy Ukrainy, na południu Rosji. Białgorod jest to miasto obwodowe, duże, bardzo ważne miasto. I drugi tam jest obwód kurski atakowany, czyli mówimy o Białgorodzie i o Kursku w tym momencie. No, jeżeli to będzie zdobyte, to później jest Woronesz i później jest autostrada do Moskwy praktycznie. Już nie jest tak daleko, także myślę, że powstańcy liczą na jedną rzecz. Jeśli ta rzecz nastąpi, to mają szansę na rozwinięcie, można powiedzieć, sytuacji i na zagrożenie reżimowi moskiewskiemu nawet. Liczą na to, że zaczną się do nich dołączać rosyjskie oddziały. Póki co nie ma takiej informacji, żeby jakiś rosyjski oddział się do nich przyłączył. No ale jeśli Rosjanie będą widzieli powodzenie powstańców, to, że się trzymają, to, że zbudowali przyczółek, to, że mają ze sobą coraz więcej ciężkiego sprzętu. To jest całkiem inna, można powiedzieć, ta insurekcja, niż miała miejsce rok temu, kiedy rok temu, wiecie, na lekko wjechało kilkuset żołnierzy czy kilkudziesięciu miejscami do najbliższych, pobliskich, można powiedzieć, granicznych wiosek. Nie mówię o buncie Prigożyna, tylko o tej akcji Legionu Swoboda Rosji. A teraz wjechało podobno kilka tysięcy żołnierzy. Kilka tysięcy żołnierzy to już jest, no wiecie, brygada albo nawet prawie, że dywizja, tak? To już jest duża siła. To już jest duża siła, która radzi sobie, która wcale nie została wyparta, która tam coraz to jest, można powiedzieć, bliżej tych głównych miast. Tak jak mówię, dzisiaj były zdjęcia ataku, można powiedzieć, rakietowego czy artyleryjskiego, pokazujące wybuchy w bazie wojskowej na przedmieściach właśnie Białgorodu. Mer Białgorodu, czy ten gubernator Białgorodu, zarządził ewakuację mieszkańców. Zarządził ewakuację rosyjskich dzieci. No to już są poważne, można powiedzieć, sukcesy Ukraińców. Znaczy Ukraińców, Rosjan, którzy chcą, można powiedzieć, zrzucić no, to jarzmo tego reżimu Putina. Bo to przecież tam nie weszli Ukraińcy, tam weszli Rosjanie. Też wspomagani okazuje się prawdopodobnie przez jednostki międzynarodowe. Czyli Ukraińcy tak jakby tutaj mają nakazane, że oni mają nie uderzać w Rosję, tę, powiedzmy, oryginalnie Rosję, nie te obszary, które Rosja anektowała na Ukrainie. No i tego się trzymają. Ale już Rosjanie mogą tam iść i Rosję wyzwalać. I ci, którzy chcą im pomóc z całego świata. Także to jest właśnie rzeczywiście rodzaj takiego powstania. no trzeba im kibicować. Ciekawe jest, czy się uda. Jeśli nawet nie uda się pójść dalej, to być może gdzieś tam jakiś przyczółek zdobędą i okrzepną, że nie będą udawali się wyprzeć z powrotem. Także to będzie sukces. To jest jeszcze ciekawe z jednego aspektu. Putin właśnie po zwycięstwie w wyborach w swoim przemówieniu, zresztą w którym groził krajom NATO, ale również powiedział, że potrzeba jest stworzyć tak zwany kordon sanitarny, żeby oddzielić Rosję od reżimu kijowskiego. No i oczywiście ten kordon sanitarny według Putina, no to powinien być stworzony na ziemiach ukraińskich, czyli właśnie okręg charkowski, doniecki, ługański, zaporoski i chersoński. To powinny być takim kordonem sanitarnym, żeby armie, można powiedzieć, Ukrainy od armii Rosji były oddzielone takim pasem neutralnym, powiedzmy. No i ten kordon jest stworzony. Tylko, że na ziemiach rosyjskich. Jeżeli te władze, znaczy te, można powiedzieć, siły rosyjskich partyzantów, takich nazwijmy, doprowadzą do tego, że ten kordon będzie stworzony na terenie obwodu białgorodzkiego, kurskiego i tam dalej patrząc rostowskiego, jakiegoś krasnodarskiego, no to super. To może rzeczywiście Ukraina zaanektować taki pas o szerokości 50 km wokół swoich granic i tak może się skończyć wojna, że powiedzmy jakieś porozumienia pomiędzy Ukrainą, a już tą wolną Rosją będą obejmowały nie tylko demilitaryzację nuklearną Rosji, ale również stworzenie takiego kordonu sanitarnego wokół Ukrainy, gdzie na 50 kilometrach nie będzie miała prawa stacjonować noga ruskiego żołnierza. Taki bym widział koniec tej wojny.
Czyli pozytywnie też...
Trzeba szukać pozytywów, choć rzeczywiście sytuacja jest trudna, nie?
My na sam koniec jeszcze zobaczmy wyniki sądy. Tak, wyniki sądy. Prawie 60% naszych tutaj ankietowanych stwierdza, że PiS rozpadnie się w ciągu najbliższych miesięcy. 34% stwierdza, że nie.
Duży optymizm wśród naszych widzów. No super, też bym tak chciał. Nie wiem, czym tak zagłosował dzisiaj, ale życzymy sobie tego.
Ja was zapraszam dzisiaj na 18 na dogrywkę. I jeszcze z ogłoszeń przypominamy, że możecie przekazać 1,5% swojego podatku na Fundację Twój Ruch. Tutaj wszelkie informacje widzicie teraz na planszy. Oczywiście przypominamy, że możecie wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd, jeżeli podoba wam się to, co tutaj widzicie. Ja też dziękuję bardzo tobie za udział w programie. Był ze mną redaktor Michał Fałek.
Dziękuję tobie i dziękuję wam, drodzy widzowie. Do następnego spotkania.